Ludzie i pieniądze.
Polacy z medalami na Światowej Olimpiadzie MAI. Mamy młodzież z perspektywami. Czy wreszcie potrafimy zawalczyć o to, by została w kraju? Polki rzadko używają kobiecych nazw stanowisk. Dlaczego tak się dzieje i jaki to ma skutek? Kosmetyki w Polsce znacznie droższe niż w Niemczech, skąd różnice i co może w tej sytuacji zrobić konsument? Coraz więcej samochodów elektrycznych na europejskich drogach, ale nie na polskich i mam nadzieję, że może uda nam się w końcu ten temat ostatni też poruszyć. Między innymi o tym wszystkim już za chwilę. Iwona Wysocka, dzień dobry. W studio dziś goście Małgorzata Tobiszewska, prezeska MBA Polska, Piotr Urbańczyk, członek Rady Nadzorczej Impel. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry, witamy.
A zaczynamy od naszych zdolnych polskich umysłów. Nasi uczniowie zdobyli po 4 złote i srebrne medale w trakcie Międzynarodowej Olimpiady Sztucznej Inteligencji. Przekazał Michał Marcinkowski z Fundacji Edukacji i Rozwoju Sztucznej Inteligencji. Polska zajęła 3 miejsce w nieformalnej klasyfikacji państw po Rosji i Chinach. Sukcesy polskich uczniów potwierdzają, że Polska dysponuje ogromnym potencjałem intelektualnym. No i właśnie taka sytuacja stawia przed krajem, edukacją, rynkiem pracy pytania o to, jak mądrze zarządzać tym kapitałem, jak dobrze zagospodarować potencjalnie wybitną młodzież i czy my to robimy odpowiednio, czy po prostu pozwalamy jej odpływać za granicę.
Medale bardzo cieszą, oczywiście. To pokazuje, że Polska i młodzi ludzie mają olbrzymi potencjał, jeśli chodzi o rozwój sztucznej inteligencji. Ale to dopiero jest początek, ponieważ tak naprawdę egzamin czeka nas za chwilę. Co my z tymi talentami zrobimy? Bo nawet najlepszy kierowca bez odpowiedniego paliwa i bez odpowiednio szybkiego samochodu nie osiągnie wybitnych wyników. Więc powinniśmy zadbać, żeby ci młodzi ludzie mieli potem dobry start. Co rozumiem przez dobry start? Chociażby to, jak trafią na studia, żeby nie trafili do grupy, która będzie jak gdyby dopiero zaczynała naukę ze sztuczną inteligencją, tylko żeby mieli już jakieś indywidualne ścieżki
rozwoju.
Rozwoju, tak. I nauki. Żeby mieli możliwość pracy w laboratoriach dobrze wyposażonych, żeby mieli dostęp do też siły obliczeniowej, bo to nie jest takie proste i ze zwykłego komputera nie osiągnie się takich wyników.
To od razu tutaj apel nasz Pomorzan o komputer kwantowy dla Politechniki Gdańskiej.
Tak, dokładnie, dokładnie, bo to jest bardzo, bardzo ważne. Bo mamy te talenty, natomiast talenty lubią wyzwania. Więc żeby zatrzymać ich tutaj, to trzeba dać im też realne takie wyzwania, gdzie będą mogli realizować swoje ambicje, realizować swoje projekty. Bo często może się zdarzyć też tak, że za chwileczkę wyfruną gdzieś tam za granicę, pojadą gdzieś studiować chociażby na MIT albo Stanford i to też nie jest tragedia. Ważne jest to, żeby potem do nas wrócili, czyli żeby na tyle nasza oferta była atrakcyjna, żeby chcieli tutaj wrócić i rozwijać naszą polską gospodarkę.
Piotr Urbańczyk, który często chwali naszą młodzież tutaj, jak tylko zdobędą, tak, jak tylko pan może i jak tylko zdobędą jakieś laury, a często im się to zdarza. To nie jest jednostkowy przypadek, właśnie, to o czym mówimy.
Pani redaktor właściwie wskazała, że często nam się to zdarza, bo ten przypadek, o którym pani wspomniała na początku audycji, nie jest przypadkiem odosobnionym. My od lat, a nawet sięgnę pamięcią do czasów, kiedy ja byłem w liceum, i to było dawno temu, to był schyłek tak zwanej komuny. Mieliśmy kolegów i koleżanki już wówczas osiągających złote medale na olimpiadach międzynarodowych gdzieś w Nowym Jorku i tak dalej, i tak dalej. I od tamtego czasu, mówię o latach 80. jeszcze do dzisiaj, mamy problem polegający na tym, że nam się pewne takie ścieżki logiczne rozjeżdżają. Mamy uzdolnioną młodzież, dobrze uczącą się w szkole średniej, osiągające świetne rezultaty w dziedzinach ścisłych, ale nie tylko ścisłych, oczywiście przyrodniczych również. Ale niestety nie zdążyliśmy nadgonić w dwóch najistotniejszych elementach, czyli szkolnictwo wyższe, o czym tutaj od wielu, wielu lat wspominam, i to nie jest żadne szczególne odkrycie, bo jak popatrzymy na jakość szkolenia, mówię, patrząc na całość jak gdyby, tak, bo są oczywiście wyjątki, ale niestety wyjątki, to polskie wyższe szkolnictwo no niestety nie wypada najlepiej na tle w ogóle światowego szkolnictwa. Polskie wyższe uczelnie zajmują pozycję no 500 i 600 i
w najlepszym razie.
Bardzo oddalone. I siłą rzeczy, jeżeli ktoś jest naprawdę bardzo zdolny, zdobywa złote metale i chciałby kontynuować w ogóle swoją naukę, zgodnie ze swoimi umiejętnościami, to niestety wyjedzie za granicę, tak? No bo jeżeli mamy raptem 2-3 wydziały w całej Polsce, które się uczą dobrze, no to zrezygnują. I trzecia ścieżka, no to jest kwestia rozwoju gospodarki. No, ja oczywiście skrócę, ale my przez wiele lat, już mówię o latach 90. późniejszych, byliśmy trochę montownią dla Zachodu, tak? Jeżeli montujemy jakieś elementy z gotowych podzespołów, które otrzymujemy, no to nie potrzebni są do tego jakoś szczególnie wykształceni do nich ludzie. Ale na szczęście gospodarka nam się też zmienia. I w ostatnich latach widzimy, że powstaje coraz więcej takich naszych lokalnych, fajnych firm, które ewidentnie będą potrzebowały zatrudnić osoby zdolne. Także to musi się zgrać w czasie. Kiedy uczelnie się reformują? Nie wiem. Robią to od 30 lat chyba ze słabym skutkiem. Przemysł ewidentnie nadgania zaległości.
No ja tutaj dodam tylko, że jest coraz lepiej, to widzimy to, znaczy inaczej, może trzeba o tym częściej mówić, bo wychodzimy z założenia, że to jest naturalne, ale Polska jest w tej chwili krajem najbardziej chyba na świecie atakowanym, jeśli chodzi o cyberprzestępczość, i jednak nasi programiści, informatycy, specy od IT radzą sobie z tą sytuacją, muszą sobie świetnie radzić, bo nie słyszałam o jakichś takich bardzo spektakularnych zwycięstwach cyberprzestępców, więc no, tutaj może w pewnego rodzaju zaciszu dzieje się wiele i te mądre umysły Polaków ratują nas jednak przed cyberatakami. A chciałam zapytać Państwa też o inną rzecz, bo czy u nas leży na łopatkach kultura doceniania sukcesu innego niż sportowy, bo Lewandowskiego nazwisko to zna każdy i celebrujemy przede wszystkim piłkarzy. A co właśnie, gdybyśmy zaczęli informować o tym, że a jeden naukowiec polski zrobił to, a drugi zrobił tamto i ma wpływ na naszą gospodarkę ogromną i ma, to jest jego sukces na arenie międzynarodowej. My nie wspominamy o czymś takim. Raz powiedzieliśmy o Oldze Malinkiewicz, polskiej fizyczce, tej od wytwarzania drukowanych ogniw słonecznych. Zapomniałam właśnie, jak one się nazywały. Perowskity. Perowskity. I założę się, że niewielu z nas o niej w tej chwili pamięta, a powinniśmy o tym mówić, ile się da, dawać przykład, dawać tym młodym ludziom nadzieję, że to, że oni poszli w naukę, też może mieć konsekwencje właśnie tego typu, że będą znani, że coś wynajdą i będzie się o tym mówić i będziemy to sprzedawać. No, na razie perowskitów nie sprzedajemy.
Tak, rzeczywiście za mało mówimy, a powinniśmy. Powiem szczerze, że mnie akurat sukcesy sportowe mniej cieszą.
To tak, jak tak? I mnie.
No bo ja rozumiem, że to jest nakład pracy i trzeba się przygotować i pobiegać za tą piłką, ale efektów tak jakoś też słabo widzę naszych piłkarzy. Natomiast naukowcy i to, co osiągają, powinno być jak gdyby mocno eksponowane i myślę, że to jest olbrzymia rola mediów, tak? No bo tutaj jak gdyby mają też głos przede wszystkim i w tych mediach powinno być dosyć często o tym mówiono, o sukcesach, tak? Po to chociażby, żeby ci ludzie, którzy już mają jakieś osiągnięcia, mogli gdzieś to w gospodarce wykorzystać. Ja pamiętam, jak byłam mentorką w takim projekcie akcjonariuszowym, akceleratora kosmicznego i młodzi ludzie powiedzieli mi coś takiego, którzy tworzyli startupy, że problemem jest to, że wszyscy chcą mieć kreatywne rozwiązania, że chcą mieć takie nowoczesne rozwiązania. Natomiast jak idą z takimi rozwiązaniami, rzeczywiście fajne, to jeżeli idą do jakiejś instytucji, to nagle ta instytucja się zamyka. Bo nie, no bo to jest ryzyko. Tylko, że przy innowacjach właśnie to ryzyko jest jak gdyby częścią tych innowacji. Więc to też musimy mieć gotowość w sobie, żeby dawać tym młodym ludziom z kreatywnymi pomysłami miejsce do testowania tych pomysłów. I to jest też rola właśnie instytucji, myślę, publicznych, bo biznes potrafi to wykorzystywać, chociaż też jeszcze może nie do końca, ale instytucje publiczne niestety są na to totalnie zamknięte. Szukają gotowych, sprawdzonych rozwiązań, same popierając, głośno mówiąc, że trzeba stawiać na innowacje. Natomiast one nie stawiają. Także mówmy o tych.
To
jest mój apel. Tak. Mówmy o osiągnięciach, żeby cała Polska się dowiedziała i może też świat, żeby ci ludzie mieli przetarte drogi.
I piszmy też o tym w mediach społecznościowych.
Ale też przede wszystkim musimy się nauczyć tłumaczyć, co dane osiągnięcie znaczy. Bo jeżeli ktoś osiągnie, nie wiem, jakiś sukces w sporcie, to z reguły tak intuicyjnie rozumiemy, że złoty medal to fajnie, srebrny to prawie fajnie, a brązowy to tak średnio. I to nikomu nie trzeba tłumaczyć.
Ale lepiej, żeby był, niż
ale
nie.
Jeżeli mówimy o tym, że ktoś zdobył złoty medal na olimpiadzie, nie wiem, z matematyki na przykład, albo z informatyki, że mamy jednych z najlepszych informatyków na świecie, no to jeszcze informatyka to nam się przebija do świadomości, że to dobrze, tak, bo każdy jednak dotyka tego komputera każdego dnia. Ale jedna strona to jest tak, mówmy o tym więcej. Ja tu zawsze promuję kanał i będę to robił zawsze i konsekwentnie pana Kaweckiego, This is IT. To jest facet, który po prostu promuje i mówi dużo na temat w ogóle osiągnięć i młodych, i starszych osób, jeżeli chodzi o świat nauki. I polecam, warto tego, ten kanał, zwłaszcza, że tam jest wiele ciekawych wywiadów też z bardzo słynnymi osobami z zagranicy. Naukowcami. Polecam, żeby go posłuchać. Natomiast wrócę do tego, że żeby tak naprawdę cieszyć się i świętować, to musimy rozumieć, z czego się cieszymy. Więc poza tym, że powinniśmy pisać, to powinniśmy też tłumaczyć, co to tak de facto oznacza. Tak, że ktoś
jak się przekłada, prawda? Tak. Jak się przekłada na rzeczywistość, na gospodarkę, na potem rozwój Polski czy regionu.
Tak samo mamy tutaj w Trójmieście bardzo mocną grupę, jeżeli chodzi o Odyseję Umysłów. Państwo przy Radio Odbiornika pewnie słyszeliście o tym. Mamy taką słynną, dużą grupę, słynną z mojego punktu widzenia DAMP, prowadzoną przez bardzo uzdolnioną panią psycholog, gdzie te dzieci, które jeżdżą na olimpiady Odysei Umysłu do Stanów, wracają nieustannie ze złotymi medalami. To się niewiele o tym mówi, tak? A co roku de facto oni wracają z pękiem w ogóle medali złotych, srebrnych, właśnie startują z takich konkurencjach, które są tak trochę trudno wytłumaczalne. Ale gdybyśmy tam poświęcili trochę czasu, to myślę, że warto by było.
Może warto więc o tym mówić, bo rzeczywiście też znam Odyseję Umysłu i też słyszę o tym, natomiast rzeczywiście może warto o tych osiągnięciach mówić, bo często się mówi, jak oni chcą wyjechać i zbierają środki.
Mają, to jest prawda.
Tak, no bo to jest kosztowny wyjazd dla grupy, nie każdego rodzica stać, a przecież to jest rzeczywiście zdolna młodzież.
Dokładnie. No, w Radio Gdańsk stara się o tym mówić też w wiadomościach naszych i wracamy też w ludziach i pieniądzach, ale to myślę jest za mało i tu też może apel do świata dziennikarskiego, chociaż z drugiej strony widzę, że już media tradycyjne jakby przechodzą powoli do przeszłości, a jednak ludzie czerpią informacje z mediów społecznościowych i niestety są to złej jakości, bym powiedziała, informacje, tak, a często i fake newsy.
Tak, bardzo często. To jest też, myślę, że problem, że rzeczywiście tych fake newsów jest straszna ilość i ludzie bezrefleksyjnie w to wchodzą, tak?
I przekazują dalej, uwiarygadniając te bzdury.
Tak, jak
gąbki
chłoną to. Brakuje takiego krytycznego myślenia, że przecież to nie jest prawda. Mało tego, często te fake newsy są po prostu przez sztuczną inteligencję wygenerowane, bo jak zobaczyłam treści, mówię, no nie, no to już w ogóle.
Ale bez dobrej edukacji, dobrego zrozumienia świata nie jesteśmy w stanie odróżnić dobrze skonstruowanego fake newsa od prawdy. To już chyba my wszyscy mamy z tym problem, tak? Czytamy te wiadomości i tak ja jeszcze czasami potrafię to przefiltrować przez jakąś swoją wiedzę i doświadczenie, ale też się mylę.
Ale jest coraz trudniej. To prawda.
Trzeba sprawdzać, po prostu sprawdzać.
W wielu źródłach.
Tak, w wielu źródłach. Mhm.
No i tutaj możemy wrócić z kolei z powrotem do jakby apelu też już odwiecznego, żeby nasza młodzież była dobrze kształcona, no to nasi nauczyciele muszą lepiej zarabiać i muszą tam iść naprawdę ludzie, którzy potrafią z młodzieżą pracować i chcą to robić, no ale nie powinni z tego powodu głodować.
No to mamy teraz świetną okazję, to czeka. Ciekawe, czy wykorzystamy. No niestety okazja wynika z tego, że mamy bardzo niską dzietność, tak? I tych dzieci, które idą do szkoły podstawowej i dalej, jest coraz mniej. W związku z czym, jeżeli postawimy na jakość kształcenia, tak? Bo nie musimy się już teraz starać, żeby kształcić setek tysięcy, tylko kształcimy no, kilka razy mniej dzieci, no to
czyli mogą pytanie, być czy wykorzystamy lepiej wykształceni.
Tą szansę. Mogą być lepiej wykształceni, możemy tym nauczycielom zapłacić odrobinkę więcej, możemy jak gdyby lepiej ich dobrać tak do określonego poziomu edukacji i wracam, zabierzmy się za wyższe uczelnie, bo oczywiście w Trójmieście mamy bardzo dobre uczelnie, ale no, poza wyjątkowym Trójmiastem mamy jeszcze wszystkie inne miasta.
Cała Polska.
Cała Polska i nie wiem czemu te uczelnie, no nie są nawet w pierwszej 200 na świecie, tak?
No
to
właśnie.
Są pierwszej 500, tak?
A z drugiej strony ta młodzież, która wróci ze złotymi medalami z olimpiady AI, to czego ona się na tych studiach nauczy, jak często jest tak, że no, starsze pokolenie wykłada tam i myślę, że no, dzieciaki by się spodziewały zupełnie innych zajęć niż te, które dostają, a potem mówią na studiach, że tracą mnóstwo czasu.
Weźmy pod uwagę, że część tych młodych ludzi w ogóle nie ukończy żadnych studiów, bo w tej chwili w ogóle to, czego od nich się oczekuje, na przykład w tej słynnej Krzemowej Dolinie, czy tego typu ośrodkach, to niekoniecznie to musi być ukończenie dobrych studiów. To właśnie otwarty umysł, umiejętność nowatorskiego spojrzenia na jakieś zagadnienie, wyszkolenie się w jakiejś wąskiej dziedzinie i następnie już po prostu do końca życia praca. To
i
też weźmy pod uwagę, że nie
zmiany.
Zawsze trzeba kończyć studia. Tak?
Tutaj się zgodzę, bo często właśnie tak się dzieje, że nasi programiści gdzieś już zaczynają pracować na studiach, tak, bo a propos matematyki, matematyka stosowana to jest też ta dziedzina, którą powinniśmy wspierać, bo rzeczywiście ona wiele daje, jeśli chodzi o IT. Więc ci młodzi ludzie, studenci często trafiają już do firm, które jak gdyby no, chcą wykorzystać ich potencjał. Oczywiście są sprawdzani, ich umiejętności są sprawdzane, natomiast bardzo często właśnie nie mają czasu na ukończenie tych studiów.
Są
i kończą je po,
tak,
bo to już jak gdyby jest już ich, jak gdyby nie jest ich priorytetem. Więc rzeczywiście firmy potrzebują umiejętności danych ludzi, a nie tego papierka czy potwierdzenia, że ktoś...
Zakończenia edukacji.
Tak, że ukończył studia.
Ale więc pamiętaj, bo niestety, ale jeżeli mamy trzy duże ośrodki, które próbują odegrać jakąś rolę, jeżeli chodzi o kreowanie, hasłowo mówiąc, sztucznej inteligencji, czyli Stany, Chiny i Europa, no to niestety my jako Europejczycy jesteśmy daleko, daleko w tyle. Także jeżeli ktoś jest naprawdę uzdolniony i chce wykazać się w ogóle w tym obszarze, tak, kreowania czegoś, co nazywamy hasłowo sztuczną inteligencją, to prawdopodobnie nie pojedzie do Chin z różnych względów, ale na pewno pojedzie do Stanów. A czy zostanie w Europie? No z uwagi na to, że naprawdę mamy dużo zaległości i nie wygląda na to, żebyśmy byli w stanie je nadgonić.
Ale talent potrzebuje wyzwań. Jeżeli te talenty będą miały możliwość wykazania się tutaj w Polsce, rozwijania się i pracy nad jakimś problemem, który ich przyciągnie, to oni tu wrócą, skończą MIT i wrócą. Natomiast żebyśmy dawali im te możliwości, żebyśmy ich ściągali, zachęcali, żeby ta więź z Polską była cały czas, mimo że oni gdzieś tam studiują w odległym kraju, to żeby tutaj firmy o tym pamiętały, żeby, że ci ludzie potrzebują wyzwań, bo bo to nie jest tak, że zawsze wszyscy idą pracować za pieniądze. Czasami wyzwanie pozwala jak gdyby zaangażować się, bo widzę, że robię świetny projekt, że mnie to rozwija, że mogę osiągnąć sukces, więc ci ludzie bardzo chętnie tutaj też wrócą, tylko muszą mieć te wyzwania.
A z drugiej strony naprawdę żyjemy w dobrych czasach pod tym względem akurat dla Europy i dla Polski, bo biorąc pod uwagę podejście Amerykanów do migracji i to, jak firmy właśnie typu IT zaczęły się martwić o swoich pracowników, bo służby, które ścigają migrantów, wyrzucają nawet tych świetnych pracowników, no to tam się tworzy taka atmosfera, że nie jest to dobry kraj do życia i pracy.
Bo nie jest dobry kraj.
Dokładnie, więc ściągajmy tych ludzi z powrotem do nas. Zmieniamy temat. Tylko 1/3 pracujących Polek używa feminatywów do określenia swojego zawodu. Wynika z najnowszego raportu przygotowanego przez Centrum Badań nad Relacjami Społecznymi Uniwersytetu SWPS. Co ciekawe, w grupie pań nieaktywnej zawodowo odsetek kobiet używających feminatywów na określenie swojego statusu zawodowego jest 2-krotnie wyższy. Wyjaśnienie albo przypomnienie feminatywy, czyli żeńskie nazwy zawodów, funkcji, stanowisk oraz inne określenia odnoszące się do kobiet, na przykład kierowniczka, dyrektorka, astrofizyczka, matematyczka, operatorka. No i pytanie do Państwa, dlaczego pracujące kobiety rzadko używają w Polsce feminatywów? Bo tutaj dla porównania w Niemczech feminatywy funkcjonują na co dzień. Kobiety używające form męskich są wręcz oceniane jako mniej kompetentne ze względu na niepoprawne użycie języka.
Bardzo dziękuję za zacytowanie tego badania.
Małgorzata Tobiszewska.
Tak. Rzeczywiście kobiety unikają trochę w Polsce feminatywów. To jest związane z naszą historią, ponieważ feminatywy były obecne od dawien dawna w języku polskim. Jednak to, co się wydarzyło po II wojnie światowej, spowodowało, że zostały wyrugowane z tego języka polskiego. Otóż chciano tak bardzo zrównać kobiety i mężczyzny, kobiety na traktory i tak dalej, że uznano, że będzie stosowane nazewnictwo jednolite i jak gdyby zastosowano taki wybieg, którego konsekwencje ponosimy tutaj, bo wszystkie zawody były męskie, określone
w brzmieniu.
Jako brzmieniu męskim. Dlatego my tym się właśnie różnimy od Niemców i innych krajów, że właśnie te feminatywy zostały wyrugowane z języka polskiego. Ja często słyszę, że no ale przecież to jakaś nowomowa, jak się określa żeńską końcówką jakiś zawód. Nie, to nie jest nowomowa, to jest po prostu powrót do korzeni.
Albo lewactwo wręcz tutaj słyszymy.
Tak, a to już w ogóle totalna odwrotność, ponieważ właśnie to za PRL-u się stało, że te feminatywy zostały wyrugowane, więc tym osobom, które to mówią, zalecam jednak poczytać,
powrót do historii naszej.
Tak, i wtedy dopiero się wypowiadać. Więc niestety pokłosiem tego jest to, że damskie określenia mają nieco mniejszy prestiż. Tak to jest postrzegane. Więc w sposób naturalny, jeżeli mają mniejszy prestiż, to kobiety, które zajmują określone stanowiska, no niekoniecznie chcą być tak postrzegane. Dlatego bardzo cenię sobie kobiety, które mają odwagę, bo to wymaga odwagi i dojrzałości też do tego, żeby stosować feminatywy. Ja sama jestem inżynierką, jestem prezeską i nie mam z tym kłopotu. Aczkolwiek muszę sama przyznać, że do tego dojrzewałam. Bo dokładnie to, co powiedziałam, też miałam z tym problem. Tak? Przez wiele lat byłam dyrektorem tak? I nie przyszło mi do głowy, żeby powiedzieć, że jestem dyrektorką. Do tego trzeba dojrzeć. Trzeba zastanowić się, może to też wynika z tego, że zaczęłam się zastanawiać, jak kolejne pokolenia będą musiały z tym się zmierzyć. Jak nasze córki, jak nasze wnuczki będą, mają pokazaną drogę do rozwoju. Jeżeli słyszą, że tylko męskie określenia, no to nie identyfikują się z tym, że mogą coś osiągnąć w życiu. Natomiast też bardzo szanuję decyzję kobiet, niezależną do tego. Jeżeli któraś z kobiet uważa, że chce być nazywana taką damską końcówką i używa feminatywów, to jak najbardziej. Jeśli nie, to też to szanuję. Muszę powiedzieć, że pracuję w dwóch zarządach. I w jednym z zarządów jestem prezeską i są kobiety, które są wiceprezesami. Ale w drugim zarządzie mamy, też jestem prezeską, ale mam na przykład jedną wiceprezeskę, ale druga jest wiceprezesem. Ja szanuję ten wybór, bo nikt nie chciałby, jak gdyby też, to wynika właśnie z tego prestiżu, jak jest postrzegane. Nie każdy ma taką gotowość.
Prezes brzmi lepiej niż prezeska, panie prezesie?
Ja mam do tego podejście kompletnie neutralne, bardziej patrzę...
Piotr Urbańczyk.
Z przyczyn, o których pani wspomniała, nauczyliśmy się przez kilka dekad, i mamy to głęboko zakorzenione, używać męskich końcówek. Język zmienia się powoli. I dla mnie akurat naturalnym procesem jest to, że te feminitywy będą stosowane coraz powszechniej. Ja akurat... Dla mnie to jest równe pojęcie, czy prezes, czy prezeska. Może czasami brzmi dziwnie ministra, ale to jest wszystko wynika z tego, że po prostu gdzieś ta nasza nieświadomość przyzwyczajona jest po prostu do innych końcówek i my się po prostu tego uczymy. Natomiast nie widzę, żeby była jakaś tam szczególny jakiś ostracyzm społeczny, jeżeli ktoś używa tych damskich końcówek. Wręcz przeciwnie. No to jest kwestia tylko przyzwyczajenia się. Sorry, że ja to tak spłysam, ale... Wiem, że za tym może stać jakaś taka większa filozofia sporu pomiędzy męskimi a damskimi końcówkami, ale wydaje mi się, że to jest kwestia tylko czasu, kiedy się przyzwyczajimy, bo powtórzę, kiedy pierwszy raz usłyszałem słowo ministra, to do końca nie za bardzo wiedziałem, o kim jest mowa. Dosłownie, a w tej chwili to już po prostu jest takie pojęcie gościni ministra.
Gościni była przed wojną.
Przed wojną, dokładnie.
Poszukać
tak.
Sobie, naprawdę poszukać
sobie.
Ma
pani sobie, rację, nic nowego nie wymyślamy.
Nie wymyślamy. My tylko jak gdyby wracamy do tych damskich końcówek. Jak widać, inne kraje, gdzie nie miały jak gdyby szansy, w cudzysłowie, zmierzyć się z wyrugowaniem tych feminatywów, je stosują. Teraz wchodzi w życie ustawa Women on Boards, która też myślę, że wiele pomoże, ponieważ będzie wyrównywała szanse w zarządach, jeśli chodzi o reprezentację płciową, tak? Bo tutaj proszę nie mylić, to, że tam dotyczy, w nazwie jest kobiety, to nie zna, to ta ustawa dotyczy obu płci.
Chodzi o tą płeć, tak? Która jest niedoreprezentowana.
Tak, więc tutaj też może będzie
coś
pomocne. Weszła też ustawa, która nakazuje nam od grudnia używania neutralnych płciowo nazw stanowisk pracy przy rekrutacji, więc też pojawiają się już końcówki damskie,
znaczy
żeńskie, męskie, tak, łamane, więc myślę, że to będzie po prostu sprzyjało. To, że wydaje się dziwne, no dziwne, ale też nie czarujmy się. Moje nazwisko się odmienia. Dlaczego stanowisko pracy ma się nie odmieniać? No jestem kobietą i nie będę udawała, że jestem mężczyzną. No po prostu. Więc to jest rzecz naturalna. Musimy się po prostu uważam do tego przyzwyczaić.
Naturalny proces, który ma miejsce po prostu i za, nie wiem, 3 lata, jak to badanie będzie powtórzone, to już ponad połowa pań będzie swobodnie używała femininatyw.
Tak, ja myślę, że te dwie ustawy będą bardzo pomocne. Na dodatek jeszcze teraz mamy jeszcze jedną ustawę, która wdraża dyrektywę 2023/970. Mówimy tutaj o równej płacy za pracę o porównywalnej wartości. Więc tutaj będzie mierzona wartość pracy. To jest związane też z tym, że absolutnie unikamy wszelkiej powiązania z płcią.
Więc chodzi o to, żeby luki płacowej nie było między płciami.
Tak. Tak, więc to też myślę, że pomoże, bo projekt tej ustawy też zakłada pewne rzeczy, które będą pomocne właśnie.
Co do ustaw, co do tej pierwszej ustawy a propos tego określonych proporcji płci w zarządach, w organach nadzorczych, szczerze mówiąc, ja mam dosyć duży dystans do tego. I to nie chodzi o to, że głównie zdominowane są przez mężczyzn, bo taka jest rzeczywiście sytuacja, ale nawet ze środowisk kobiecych, szczerze mówiąc, słyszę dosyć dużo krytycznych uwag na ten temat, że to jest takie trochę wymuszanie, tak?
Bo może panie się boją, że spotkają się właśnie z taką przykrą argumentacją, no tak, jesteś kobietą, no to dla wyrównania szans, dla wyrównania parytetów tak zostałaś tutaj powołana, a to tak. Nie należy się tego bać, bo jeśli się tego nie wprowadzi, to
oczywiście, że nie należy się bać. Kobiety w Polsce już w tej chwili są lepiej wykształcone. Tak, w związku z tym no, nie brakuje im kompetencji, brakuje im możliwości dojechania do najwyższych pięter, bo wsiadamy do windy i dojeżdżamy do jakiegoś piętra. To jest kierowniczka, to jest jeszcze dyrektorka, tak? Czyli działania operacyjne. Natomiast w zarządzie, kiedy trzeba już decydować, no to ten przeskok na ostatnie piętro jest jak gdyby utrudniony. Ta winda się zatrzymuje nieco niżej. Ta dyrektywa oczywiście dotyczy tylko spółek giełdowych, natomiast też to może się przełoży, bo dużo się o tym mówi i już co takie bardziej nowoczesne organizacje i też na to kładą nacisk.
I tworzą zwyczaj dobry.
Tak, dlatego że tak naprawdę chodzi o kompetencje. To nie jest tak, że tam mają być kobiety preferowane. Tam jest tak, że przy osobach o tych samych kompetencjach, jeśli będzie niedobór jakiejś płci, to ta niedoreprezentowana płeć będzie miała pierwszeństwo. Ale kompetencje muszą być zachowane, więc ja bym się nie bała tutaj tego, że takich kobiet nie będzie, bo te kobiety są, tylko będą mogły wjechać wreszcie na to ostatnie piętro.
A jakie będą skutki w gospodarce, gdy te feminatywy się przyjmą? I dojdziemy do takiego momentu, że rzeczywiście wszystkie panie, dziewczyny będą używały feminatywów.
Skutki w gospodarce? Gospodarce?
Tak.
Dobra, to co zaskoczyło pani pytaniem, czy to w ogóle mogą być jakieś...
To już panu mówię, poczucie sprawczości, przynależności. Pracownice będą się czuły zauważone. One przez to, że często właśnie w tej chwili używamy męskiej odmiany, są niezauważalne w firmie. To się mówi pracowników. Od niedawna mówimy pracowników i pracowniczek. Jak mówimy ciągle pracowników, to gdzieś tam z tyłu głowy zaczynamy zadawać pytanie, a co, kobiety nie pracują? Nie ma ich w gospodarce? Nagle one zaczną być zauważalne. Dziewczyny starające się o różne stanowiska zdominowane do tej pory przez mężczyzn będą miały więcej pewności siebie w walce o to stanowisko. Tu chodzi też o taką psychologię, która sprawi, że tych kobiet naprawdę w naszej gospodarce będzie więcej. A jak będzie więcej kobiet, większa różnorodność, to i ta gospodarka się będzie lepiej rozwijała.
Tak, zdecydowanie różnorodność poprawia wyniki. Różnorodność pokazuje różne perspektywy w firmach i organizacjach, więc zdecydowanie, kiedy to środowisko jest zróżnicowane, to firma osiąga po prostu lepsze wyniki, tak? Bo gdzieś tutaj się nawzajem te osoby uzupełniają. Rzeczywiście, ja już wspomniałam o tym młodym pokoleniu, bo te feminatywy też przekładają się właśnie na to, jak te młode osoby, dziewczynki konkretnie, bo to tutaj chodzi, będą wybierały też zawody, które do tej pory gdzieś są jak gdyby poza ich zasięgiem, dlatego że im wmówiono, że nie mają do tego jakiejś predyspozycji, tak? No ja sama pamiętam, to były odległe czasy, ale rzeczywiście w szkole u nas tak było. Teraz mam nadzieję, się to zmienia, aczkolwiek jeszcze nie tak dawno byłam oburzona, kiedy w przedszkolu moja wnuczka przyszła i płakała, bo chłopcy dostali z okazji jakiegoś święta klocki Lego, a one dostały przytulanki. Rodzice interweniowali, w następnym roku sytuacja się powtórzyła. Powiem szczerze, że nie wiedziałam, co jej mam powiedzieć. Tak? Mhm. To nie chodzi o to, tylko brak świadomości.
Przedszkolanek,
oczywiście, tak, ale to jest dokładnie w całym społeczeństwie. Mhm. Tak samo jest w szkole potem, tak? To nie jest prawdą, że dziewczynki nie mają ścisłych umysłów. To jest znowu mówione. Każdy z nas, jedna osoba po prostu ma ten ścisły umysł, a inna jest humanistą. Ale mówię o osobach, a nie o
Płciach. Jeszcze a propos naszej dyskusji poprzedniej, pani Ewa napisała a propos też naukowców. Nie wiem, bo my akurat nie mówiliśmy, że potrzebujemy do naszych uczelni i naukowczyń. Nie mówiliśmy, że potrzebujemy z innych krajów obcokrajowców, którzy mogliby zostać wykładowcami i wykładowczyniami. Pani Ewa pisze, proszę państwa, obcych precz, nie chodzi o nację, chodzi nam o to, że wy parciarze, wykładowcy różni chcecie dla prywatnych celów wybierać ze świata. Polska, wykrzyknik, podpisała pani Ewa. Pani Ewo, nawet Stany Zjednoczone składają się z migrantów. Gdyby Ameryka miała być rdzenna, to dzisiaj tam
nikogo by
nie rządziliby Indianie, rdzenni mieszkańcy, którzy zostali wybici przez przybyszów.
Nie byliby imperium, to na pewno.
To fakt. A tak, mamy kraj, który jest tak naprawdę zbieraniną wszystkich narodów na świecie w tej chwili. No i oni.
Ja przypominam, że przed II wojną światową Polska też była w cudzysłowie zbieraniną wielu narodów i szczerze mówiąc, to źle nie mieliśmy. Mieliśmy mieszankę kulturową, etniczną, narodowościową, religijną. To, że jesteśmy teraz tacy monolityczni.
I potrafiliśmy się dogadać.
Dokładnie. To
a dzisiaj nie możemy.
Druga wojna światowa spowodowała, że jesteśmy teraz tacy jednorodni.
Proszę państwa, 3 minuty. Kosmetyki i ceny. Niemiecki Rossmann tańszy niż polski. Dziennikarze Interi.pl postanowili sprawdzić ceny kosmetyków w obu, w polskim i w niemieckim sklepie. Zainspirował ich do tego artykuł w niemieckiej prasie. Tam przywołano, że eksperci Centrum Konsumenckiego Brandenburgii wyliczyli, że Polacy za te same artykuły płacili od 16 do nawet 131% więcej. Skąd te różnice i co my jako konsumenci możemy z tym zrobić?
No powiem, że nie znajdę złotej rady, dlatego że oczywiście bym powiedziała, żeby bojkotować, tak? Ale no cóż, gdzieś te kosmetyki musimy kupić. To wynika...
Kupować w niemieckim sklepie i ściągać możemy.
Tak, możemy gdzieś wyjeżdżać i kupować. Natomiast to wynika chyba też z tego, że no to są inne firmy jednak. Inne mają też założenia biznesowe. Inne realia gospodarcze na każdym rynku panują. Oni wybrali po prostu taką metodę, że tutaj można w Polsce zażyczyć sobie więcej za...
Albo sprawdzają, ile my jesteśmy w stanie zapłacić.
Natomiast też jest kwestia, że przyzwyczajeni jesteśmy do promocji. I oni często, że jak gdyby kupujemy promocyjne produkty, natomiast no właśnie ta cena podstawowa jest zbyt wysoka.
No pamiętajmy też, że po pierwsze możemy kupić te towary w internecie i one są tańsze. Po drugie, rzeczywiście to jest testowanie rynku, to co pani redaktor i pani wspomniała. Po prostu jeżeli klient płaci więcej, to czemu mu nie dorzucić większej marży? Trzecie rozwiązanie, które stosujemy na Dolnym Śląsku, bo jestem z Wrocławia, to jeździmy do Niemiec, bo daleko nie mamy. I przy okazji robimy
oni tutaj po masło, a my po chemię.
A my po chemię albo ubrania, bo ja jeszcze pamiętam w latach 90. ubrania w Niemczech były tańsze niż w Polsce, a to trzeba po prostu. A dzisiaj, tak jak mówię, nawet nie trzeba przekraczać granicy, wystarczy włączyć komputer i można odnaleźć te kosmetyki, jeżeli ktoś lubi kupować przez internet, bo niektórzy lubią pójść do sklepu i po prostu dotknąć i kupić. Także mamy swobodę wyboru, na szczęście.
No właśnie, i jeszcze jest jeden argument. Mówi się, że koncerny kosmetyczne próbują po prostu w ten sposób odpowiadać na zmianę, różnice w kursach, bo nieraz jak złoty jest mocniejszy, nieraz jest słabszy, a ja tak sobie od razu przypominam, że nawet jeśli to, jakbyśmy mieli euro, to nie mielibyśmy tego problemu.
Różnica w kursie jest 3%, a różnica w cenie 30%.
No tak, to już jest. A jeszcze jak ta jakość tych artykułów jest różna, to mnie bardziej irytuje, przyznam, tak, że inne produkty trafiają na rynek niemiecki, a inne
na polski. A popsute
na
rynek byłej Europy.
Może nie popsute, ale może o innym składzie.
No o innym składzie, gorszym jednak.
No Unia się za to wzięła, więc ja mam nadzieję, że zaczynamy powoli odczuwać, że jest lepiej, że nie można takich właśnie psutych towarów różnicować, nie można
ale
wysyłać.
Ale popsute, odrobinkę jakościowo skład jest gorszy.
Tak. Jakościowo, no i dlatego może lepiej kupować przez internet po prostu. No i ktoś się zastanowi, jak tu nie idzie, to może coś trzeba zmienić w tej sprawie. Jednak nieposłuszeństwo konsumenckie. Małgorzata Tobiszewska, prezeska MBA Polska, Piotr Urbańczyk, członek Rady Nadzorczej Impel, byli moimi i państwa gośćmi. Audycję realizował Artur Seruga, prowadziła Iwona Wysocka. Dziękujemy bardzo. Do usłyszenia.
Dziękujemy.
Dziękuję.
Ludzie i pieniądze.